Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Przesyłamy bardzo serdeczne pozdrowienia dla ojca Jana i wszystkich słuchaczy Radia Maryja. Cieszymy się bardzo, że możemy, proszę Państwa, przekazywać Państwu to, co dzieje się w Turcji, bo dzisiaj mamy już pierwsze takie większe spotkanie ze wspólnotą ludzi wierzących w Chrystusa. Dzisiejszy dzień będzie trochę inny niż wczorajszy, kiedy były to bardzo oficjalne spotkania z przedstawicielami władz, specjalne powitania w stolicy państwa. Natomiast dzisiaj Ojciec Święty jest, można by powiedzieć, pośród swoich, pośród wspólnoty wierzących, którzy dzisiaj zgromadzili się bardzo licznie w sanktuarium Matki Bożej w Efezie. Na temat tego sanktuarium za chwilę powiemy Państwu troszeczkę, tylko chcemy jeszcze cofnąć się do samego początku dzisiejszego dnia. Otóż o godzinie 8 rano tutejszego czasu, czyli to była w Polsce godzina 7 rano, Ojciec Święty został pożegnany w nuncjaturze apostolskiej w Ankarze, następnie przejechał na lotnisko w Ankarze, to odległo się około 50 kilometrów. Około 9 wsiadł do samolotu i odleciał do Izmiru, czyli dawnej Smyrny. Samolotem Boeing 737-800 tureckich linii lotniczych, odległość około 550 kilometrów. I stamtąd, z Izmiru, Ojciec Święty przyjechał już do w tej chwili do sanktuarium Matki Bożej w Efezie. Został powitany przez ojców franciszkanów w tutejszym klasztorze, gdzie zatrzymał się na pewien czas, a teraz już jest oczekiwany, bo za kilkanaście minut rozpocznie się msza święta przy ołtarzu polowym w sanktuarium pod przewodnictwem Ojca Świętego.
Drodzy Państwo, Efez na mapie Kościoła pozostaje miejscem szczególnym. To tu według tradycji po wniebowstąpieniu Zbawiciela mieszkała Matka Najświętsza. Tu w małym domku, o którym tyle pisali wizjonerzy, mistycy, Maryja uczyła Jana Apostoła, jak wierzyć wiarą, która nie musi przenosić gór, by zamiar boskiej opatrzności stawał się ciałem wiary pokornej, cierpliwej, dającej Bogu miejsce w świecie.
Właśnie w tej chwili widzieliśmy Ojca Świętego już w sanktuarium. W tej chwili Ojciec Święty przeszedł w stronę domku Maryi. To jest taki bardzo nieduży budynek starożytny, który jest takim szczególnym miejscem upamiętniającym ten pobyt Matki Najświętszej pod opieką świętego Jana, który zresztą tutaj żył, tutaj napisał Apokalipsę i tutaj dokończył swojego życia. Więc w tej chwili bardzo entuzjastycznie, bardzo radośnie przywitano Ojca Świętego śpiewami, pozdrowieniami, a Ojciec Święty udaje się do zakrystii, gdzie za chwilę będzie przygotowywał się do mszy świętej.
Warto powiedzieć, że to już od kilku godzin my tak obserwujemy, bo podawane są informacje, podawany jest przekaz telewizyjny też do naszego centrum i tutaj od samego rana trwały przygotowania do tej liturgii, do tego uroczystego spotkania, tego święta, w którym wierzący będą mogli uczestniczyć.
Zanim rozpocznie się msza święta, chcielibyśmy trochę ciekawych informacji o początkach Kościoła w Efezie przekazać Państwu.
I komentarzem do tego będą słowa księdza doktora Janusza Kręcidło. Posłuchajmy.
Początek Kościoła w Efezie to wspólne dzieło Pawła oraz jego towarzyszy, małżeństwa Pryscylli i Akwilli. Przybyli oni do Efezu z Koryntu w czasie drugiej podróży misyjnej świętego Pawła w roku 52. Paweł rozpoczął wtedy nauczanie w synagodze w Efezie. Po raz drugi apostoł Paweł nawiedził Efez w ramach swojej trzeciej podróży misyjnej i pozostał tam aż 3 lata. Były to lata 54-57. Terenem działalności ewangelizacyjnej Pawła była na początku synagoga. Nauczał tam przez 3 miesiące, a kiedy spotkał się z dużą nieprzychylnością Żydów, rozpoczął nauczanie w szkole retora Tyrannosa. Czas nauczania Pawła według dziejów apostolskich, co czytamy w 19 rozdziale, w Efezie trwał 2 lata. To jego nauczanie było skierowane zarówno do Żydów, jak i do pogan. To nauczanie było bardzo skuteczne. Wspólnota Kościoła w Efezie była dosyć prężna. Jednakże nie było to nauczanie tylko słowem. Księga Dziejów Apostolskich w 19 rozdziale mówi o tym, że nauczanie Pawła było potwierdzane licznymi znakami, cudami i uzdrowieniami. Księga Dziejów Apostolskich również w 19 rozdziale podaje nam informację o ważnym incydencie, jaki miał miejsce w Efezie. A mianowicie incydent ten został wywołany przez złotnika Demetriusza, który wytwarzał podobizny świątyni Artemidy. Nauka o Jezusie Chrystusie głoszona przez Pawła stała się zagrożeniem dla kultu Artemidy. Zagrożeniem tak mocnym, że tłum porwał Pawła do miejscowego teatru, gdzie zebrała się cała społeczność miasta i Paweł oraz jego współpracownicy mieli być tam poddani osądowi. Dzięki interwencji sekretarza miasta zgromadzenie zostało rozwiązane, tłum został rozesłany do domu i Paweł nie został osadzony w więzieniu. Lecz niedługo potem Paweł opuszcza miasto, udaje się do Macedonii. Wedle tradycji Kościoła jeszcze raz, w 66 roku, Paweł apostoł odwiedza Efes i w tym mniej więcej czasie również mianuje biskupem przełożonym Kościoła w Efezie swojego współpracownika i towarzysza podróży Tymoteusza. Efes to również miejsce, gdzie osiedlił się święty Jan Apostoł. Tam również w Efezie, około 100 roku po burzliwych przeżyciach, po pobycie na wyspie Patmos wedle tradycji Kościoła, święty Jan umarł. Obok Efezu, w odległości około 8 kilometrów, znajduje się niewielkie, ale bardzo ważne sanktuarium maryjne. Nazywa się ono Mariemana albo Wzgórze Słowików. Jest to tak naprawdę mała kaplica zbudowana na domku Matki Bożej. Wedle starożytnej tradycji w miejscu tym znajdował się dom Maryi, bowiem jak czytamy w Ewangelii świętego Jana w 19 rozdziale, jest to tak zwany testament z krzyża, wersety 25-27, święty Jan miał zabrać Maryję jako swoją matkę i nią się opiekować. Jedna z tradycji przyjmuje, że Jan, kiedy udał się do Efezu, zabrał ze sobą również Matkę Bożą. Ci z nas, którzy już odwiedzili, pielgrzymowali do Ziemi Świętej, do Izraela, wiedzą, że nie jest ta tradycja efeska nie jest jedyną tradycją, że jako miejsce spoczynku Matki Bożej, miejsce jej zaśnięcia, są wskazywane 2 kościoły w Jerozolimie, a mianowicie kościół grobu Matki Bożej położony w Dolinie Cedronu, a także bazylika zaśnięcia Matki Bożej położona na Syjonie chrześcijańskim.
Bardzo dziękujemy. Był to głos księdza doktora Janusza Kręcidło z Saletyna. Dziękujemy za ten komentarz. Będą się pojawiały też na naszej antenie kolejne.
Proszę Państwa, Ojciec Święty dzisiaj, jak już powiedzieliśmy, wylądował w Izmirze. To w pierwotnym planie pielgrzymki Izmir był planowany jako miejsce, które miał nawiedzić Ojciec Święty. Niestety z racji organizacyjnych to miejsce mógł Ojciec Święty tylko pewnie zobaczyć albo z okien samolotu, albo tylko przejeżdżając, nie zatrzymując się, bowiem wylądował na lotnisku w Smyrnie, w Izmirze i potem bezpośrednio już samochodem przyjechał do Efezu. Natomiast my chcielibyśmy Państwu przynajmniej parę słów na temat tego Izmiru, a więc dawnej Smyrny i jej roli, również korzystając z komentarza zaproszonych przez nas specjalistów, powiedzieć.
Jeszcze krótko powiedzmy sobie o kolejnym miejscu, dokąd papież Benedykt XVI udaje się w czasie swojej pielgrzymki do Turcji. To miejsce to Smyrna. Miasto to dzisiaj nazywa się Izmir, Kościół w Smyrnie bierze swój początek z działalności apostolskiej świętego Pawła Apostoła. Jest terenem działalności misyjnej świętego Jana Apostoła. Wiemy, że pod koniec pierwszego wieku właśnie święty Jan kierował duchowo tym kościołem. Jest to jeden z siedmiu, tak zwanych siedmiu kościołów Apokalipsy. Kościół ten składał się w większości z ludzi ubogich i doznawał prześladowań. Były to prześladowania głównie ze strony Żydów i w tym liście do kościoła w Smyrnie autor Apokalipsy nazywa prześladowców synagogą szatana. Są to bardzo mocne słowa. Jednocześnie w tym liście padają bardzo mocne słowa pokrzepienia w obliczu prześladowań. Przestań się lękać tego, co będziesz cierpiał. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci wieniec życia. Nagrodą za wytrwałość w prześladowaniach ma być wieniec życia. Świadectwem tego, jak trudna była sytuacja kościoła w tamtym czasie, kościoła w Smyrnie, jest męczeńska śmierć świętego Polikarpa, biskupa tego miasta. Ta śmierć miała miejsce w roku 155, więc nieco później. Święty Polikarp wedle tradycji kościoła otrzymał święcenia biskupie z rąk samego Jana Apostoła i był jego następcą. Został uwięziony i chciano przymusić go do tego, aby wyparł się wiary w Jezusa. Prokonsul rzymski namawiał nawet Polikarpa, żeby zaparł się swojej wiary tak na niby. I wtedy Polikarp mówi takie słowa: 86 lat mu służę, a nic złego mi nie uczynił. Jakże mógłbym lżyć mojego króla, który mnie zbawił? Polikarp został spalony na stosie. W ten sposób wyznał swoją wiarę i wierność Chrystusowi. Ze Smyrną łączy się również osoba świętego Ignacego z Antiochii. Wprawdzie święty Ignacy był biskupem Antiochii Syryjskiej, ale podczas pobytu w Smyrnie został aresztowany i stamtąd był eskortowany do Rzymu, gdzie poniósł śmierć męczeńską, prawdopodobnie w 107 roku podczas igrzysk zorganizowanych przez cesarza Trajana. I w czasie tej drogi do Rzymu święty Ignacy Antiocheński pisze listy do kościołów małoazjatyckich oraz list do chrześcijan z Rzymu. Chciałbym przytoczyć tutaj kilka słów, być może znanych nam, z listu świętego Ignacego Antiocheńskiego do Rzymian. Jestem Bożą pszenicą. Zostanę starty zębami dzikich zwierząt, aby się stać czystym chlebem Chrystusa. W kontekście tych słów oraz tego, co słyszeliśmy o męczeństwie świętego Polikarpa oraz w kontekście trudnej sytuacji kościoła w Smyrnie, sytuacji prześladowań, możemy lepiej zrozumieć motyw, dla którego papież Benedykt XVI wybrał właśnie to miasto jako cel swojej pielgrzymki.
Bardzo dziękujemy. Był to głos księdza doktora Janusza Kręcidło. Dziękujemy za ten komentarz. Dziękujemy też za pomoc.
Pragniemy w tym momencie bardzo serdecznie pozdrowić wszystkich widzów telewizji Trwam, którzy są w tej chwili z nami. Witamy Was bardzo serdecznie z Efezu. W Efezie rozpoczyna się uroczysta msza święta pod przewodnictwem Ojca Świętego Benedykta XVI.
To dzisiejsze spotkanie, to spotkanie z katolikami, to okazja do tej celebracji. Zapraszamy tych wszystkich, którzy mogą, do łączności duchowej, do przeżywania. Niech ta również modlitwa wzmocni te wspólnoty katolickie, wspólnoty chrześcijańskie, które żyją w Turcji, które żyją w Efezie, w okolicach Efezu, żyją w Istambule, Ankarze, w stolicy Turcji, tam gdzie z pewnością nie jest prosto wyznawać Chrystusa, przyznawać się do Niego, okazywać też miłość, braterstwo względem swoich braci i sióstr, którzy może inaczej patrzą na rzeczywistość, inaczej postrzegają też i Pana Boga, swoją wiarę, swoje miejsce na ziemi.
Efes to prawdziwa perła na egejskim wybrzeżu Turcji, w starożytności najważniejsze z miast jońskich w Azji Mniejszej, w Efezie, świętym mieście Artemidy, znanym ze świątyni zaliczonej przez Greków do jednego z 7 cudów świata. Archeologowie odsłonili wiele wspaniałych budowli helenistycznych, a także rzymskich, z czasów, kiedy Efes pełnił rolę stolicy rzymskiej prowincji Azji. Jest tu m.in. wielki amfiteatr, do dzisiaj jeszcze czynny, na którym to amfiteatrze przemawiał święty Paweł. Głosił Słowo Boże. Tutaj żył święty Jan, tutaj żyła Matka Najświętsza, tutaj była pierwsza wspólnota chrześcijańska, bardzo dynamicznie się rozwijająca. To miejsce jest dla całego chrześcijaństwa bardzo szczególne. Ojciec Święty Benedykt XVI już jest przy ołtarzu. Wraz z Ojcem Świętym celebrują przeświętą pracujący w Turcji księża biskupi, a także goście z Watykanu, którzy przybyli, aby towarzyszyć Ojcu Świętemu w jego podróży apostolskiej.
Oczywiście w drodze do ołtarza te gesty przyjaźni, wyciągnięta dłoń, pogodny uśmiech do tych, którzy zgromadzeni są, którzy przybyli dzisiaj do Efezu, by uczcić też Matkę Najświętszą. Warto wspomnieć, że tutaj przed ołtarzem, na którym będzie sprawowana Najświętsza Ofiara, umieszczony piękny wizerunek Matki Najświętszej. To w jej oblicze będziemy się wpatrywali. Teraz następuje okadzenie ołtarza. Piękny śpiew, to tym śpiewem również wielbimy Boga, oddajemy też i piękno tutejszej kultury, tradycji.
Na placu może się pomieścić około 1500, najwyżej 2000 osób. No, te wspólnoty tutaj nie są liczne. Oczywiście wielu pielgrzymów przybyło specjalnie, aby dzisiaj w tej liturgii z Ojcem Świętym uczestniczyć. Ale to wszystko ma taki charakter kameralny i bardzo bliski kontakt z Piotrem naszych czasów, Ojcem Świętym Benedyktem XVI, dla tych wierzących, którzy tutaj mieszkają. Święta rozpocznie się w języku tureckim, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami i z Duchem Twoim. Słowo powitania skieruje w tej chwili ksiądz arcybiskup Ruggero Franceschini, arcybiskup Izmiru.
In questo meraviglioso giorno,
w tym wspaniałym dniu, w tej dolinie, na tym wzgórzu, dokonuje się wielkie wydarzenie.
Papa Benedetto XVI è fra noi.
Papież Benedykt XVI jest pośród nas.
Pokorny i pielgrzym,
który z miłością zwraca się do wszystkich ludzi dobrej woli mieszkających na tej ziemi.
Serdeczne
słowa powitania dla Ciebie, Ojcze Święty, i dla wszystkich przedstawicieli władz cywilnych i duchownych, i dla wszystkich wiernych. Łączymy się z Tobą, Ojcze Święty, jako pielgrzymi pokoju
i kollaborazione tra i
pielgrzymując pośród różnych ludów, którzy przecież są synami jednego Boga i tej samej Matki Maryi. Razem modlimy się o to, aby Twoje odwiedziny, Ojcze Święty, przyniosło owoce wzajemnego zrozumienia, współpracy i pokoju pomiędzy katolikami, prawosławnymi, muzułmanami,
wszystkimi
wierzącymi. To pragnienie, które wszyscy nosimy głęboko w sercu, w tym miejscu świętym, gdzie obecność Maryi jest żywa i mocna, prosimy o oczyszczenie pamięci, zdolności zapominania zła, zdolności przebaczania i woli, by rozpoczynać ciągle na nowo każdego dnia. Te słowa księdza arcybiskupa Ruggero Franceschini zostają odczytane teraz w języku tureckim dla tych wszystkich wiernych, którzy nie znają języka włoskiego, a takich jest tutaj z pewnością bardzo wielu.
Sizi şefkatle selamlıyorum. Aramıza hoş geldiniz. Burada toplanmış sivil ve dini otoriteler, tüm imanlılar, siz de hoş geldiniz. Ülkeler arasında işbirliği yapan barış acıları, diyalog kurucuları ve tek Allah'ın evlatları olarak ortak annemiz Meryem Ana'nın evinde dua etmek için toplandık. Kutsal Peder, ziyaretiniz sayesinde Katolikler, Ortodokslar, Protestanlar ve İslam dininin mensupları arasında anlayış, işbirliği ve barış ilişkilerinin güçlenmesi için birlikte dua edelim. Çünkü bunu hepimiz içtenlikle arzuluyoruz. Meryem Ana'nın varlığının canlı ve güçlü olarak hissedildiği bu kutsal yerde hatıralarının anılmasını, kötülüklerin unutulmasını ve affetme duygularımızın kuvvetlenmesini, her gün yeniden barış ve birlik için çalışma arzumuzun canlanmasını diliyoruz.
Ti supplichiamo, madre nostra, a te affidiamo i nostri cuori.
Maria, prosząc Matko Najświętsza, Tobie powierzamy nasze serca. Wysłuchaj naszych modlitw i popatrz na wydarzenia tych historycznych dni. Wprowadź prawdziwą harmonię pomiędzy tymi, którzy czczą Ciebie. Daj pokój naszemu światu, tak często dotkniętemu przemocą. Matko Najświętsza, powierzamy Ci naszego papieża Benedykta. Powierzamy Ci jego Twojej macierzyńskiej trosce. Wzywamy Ciebie, Matko Najświętsza, imieniem tak bardzo drogim muzułmanom, Meryem Ana.
Soprattutto per coloro che sono senza speranza.
Prosimy Cię szczególnie za tych, którzy są bez nadziei. Matko, broń ich wszystkich.
Sana yüreklerimizi emanet ediyoruz. Bu tarihi günlerde yapacağımız duaların, görüşmelerin, yaşayacağımız olayların, seni seven ve canlı, gerçek, tek Allah'a inananların arasında ahengin, anlayışın artmasına sebep olmalarını sağla. Yüreklerimize huzur ver. Kin, savaş ve şiddet yüzünden bölünen dünyamıza barış bağışla. Annemiz Meryem, sana Papa Benedikt'i emanet ediyoruz. Onu senin sevgi dolu şefkatine emanet ediyoruz. Hristiyanlar ve Müslümanlar tarafından çok sevilen Meryem Anamız, sana barışa susayanlar, acı çekenler ve ümit içerisinde teselli olmayı bekleyenler için şefaatte bulunmanı rica ediyoruz. Meryem Ana, sen onları koru.
Grazie a lei, Santo Padre.
Dziękujemy Ci, Ojcze Święty,
che persone diverse,
za to, że spowodowałeś, że różne osoby od nas znalazły się tutaj pełni nadziei i wiary w nowy świat. Dziękuję serdecznie panu prefektowi regionu za to wszystko, co uczynił dla nas w tym czasie, kiedy pożar trawił lasy tego regionu. Nasza wdzięczność biegnie nie także do władz miasta Smyrny, którzy w ciągu tych minionych lat okazywali nam niejednokrotnie swoją przyjaźń i życzliwość. Pozdrowienia i podziękowania dla ojców franciszkanów, którzy strzegą tego miejsca. Dziękujemy pielgrzymom, którzy przybyli ze Smyrny, ze Stambułu, z Antiochii, z Iskendrun, Antakya, Mersin i wszystkich innych miejsc. Dziękujemy wszystkim dobroczyńcom, którzy przybyli ze Stanów Zjednoczonych, z Francji i innych jeszcze krajów. Dziękujemy wszystkim, którzy pracowali nad tym, by to spotkanie było jak najpiękniejsze. Dziękujemy wszystkim współpracownikom Ojca Świętego przybyłym na dzisiejsze spotkanie. Dziękuję odpowiedzialnym za to miejsce, panu burmistrzowi, ojcom kapucynom, siostrom i wszystkim współpracownikom, którzy czynią żywym i gościnnym to pokorne, ale piękne sanktuarium. Dziękuję kapłanom i zakonnikom mojej diecezji, wszystkim, którzy przybyli nawet z daleka.
Ve küs kişiler burada sevgi ve ümit içerisinde daha iyi bir dünya için buluştu. Sayın İzmir valisini selamlıyor. Bu tepede oluşan yangın esnasında yaptıkları için ona teşekkür borçluyuz. Aynı zamanda günlük yaşamımız için şehrimize yaptığı birçok şey için de teşekkür ediyorum. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne, konsolosluklara ve yıllar boyunca bize yardım edip sempati, yakınlık ve arkadaşlık göstermiş olanlara teşekkür ediyorum. Sayın Selçuk Kaymakamı ve Belediye Başkanı'na da çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu tepeyi özel bir ilgiyle korumaktalar. İzmir, İstanbul, Antalya, Antakya, İskenderun, Mersin, Konya, Ankara, Kuşadası ve Selçuk'tan gelen hacılara, Amerika Birleşik Devletleri'nden, Fransa'dan, Belçika'dan gelen hacılara ve yardımseverlere teşekkür ediyorum. Bu karşılaşmanın, ziyaretin gerçekleşmesi için tüm çalışanlara, Roma'dan gelen Papa'nın yardımcılarına ve bu ziyareti gerçekleştiren onar organizatörlere teşekkürler. Buranın sorumlularına, bu küçük ama önemli dua evini canlı ve misafirperver kılan Meryem Ana Derneği'ne, Kapüsen rahiplere, rahibelere, yardımcılara teşekkür ediyorum. Kilisenin rahiplerini, rahibelerini, uzak ve yakından gelen tüm imanlıları şefkatle kucaklıyorum.
Santo Padre,
Ojcze Święty, Tobie, który nosisz słodkie imię Benedykta, upraszamy wszystkich błogosławieństw dla nas, dla naszych rodzin. Poniesiemy do naszych domów, do naszych rodzin radość tego spotkania. Niechaj Maryja, Matka nasza i Matka wszystkich narodów, modli się za nas
wszystkich.
To były słowa powitania, które skierował ksiądz arcybiskup Ruggero Franceschini,
teraz arcybiskup
Izmiru.
Podszedł do Ojca Świętego, to gest też jej życzliwości. Ojciec Święty objął księdza arcybiskupa, przekazał też mu dar dla Efezu, piękny kielich. No i słyszymy te
reakcje,
radość. Jeszcze raz ukazany kielich jest ten za arcybiskupa. Pokazał również spółką, celebransą. Przeprośmy Boga za nasze grzechy, abyśmy godnie mogli uczestniczyć w Najświętszej Ofierze. Panie, Synu Boży, który rodząc się z Maryi Dziewicy stałeś się naszym bratem, zmiłuj się nad nami. Chryste, Synu Boży, który znasz nasze słabości, zmiłuj się nad nami.
Signore, figlio primogenito del Padre, che fai di noi una sola famiglia, abbi pietà di noi. Kyrie
eleison. Kyrie eleison. Ti onnipotente abbia misericordia di noi.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Chwała na wysokości Bogu.
Oh,
Preghiamo.
Módlmy się.
Padre Santo,
Ojcze Święty, Boże Wiecznego Przymierza, w godzinie krzyża dałeś nam jako Matkę Najświętszą Maryję Pannę, Matkę Twojego jednorodzonego Syna. Udziel Twojej rodzinie, która czci Matkę Boga, aby cieszyła się zawsze jej macierzyńską opieką i jak ona była wierna Twojemu Słowu Życia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który żyje i króluje na wieki wieków, przez wszystkie wieki wieków. Rozpoczyna się liturgia słowa, czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan. Ale teraz w Chrystusie Jezusie wy, którzy niegdyś byliście daleko, staliście się bliscy przez krew Chrystusa. On bowiem jest naszym pokojem. On, który obie części ludzkości uczynił jednością, bo zburzył rozdzielający je mur wrogość. W swym ciele pozbawił on mocy prawo przykazań wyrażone w zarządzeniach, aby z dwóch rodzajów ludzi stworzyć w sobie jednego nowego człowieka, wprowadzając pokój. I w ten sposób jednych, jak i drugich znów pojednać z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, w sobie zadawszy śmierć wrogości. A przyszedłszy zwiastował pokój wam, którzyście daleko, i pokój tym, którzy blisko. Bo przez niego jedni i drudzy w jednym duchu mamy przystęp do Ojca. Oto Słowo Boże. Śpiewał psalm
84. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre et du ciel se penchera la justice.
Magnificat, magnificat, magnificat anima mea.
Le Seigneur donnera ses bienfaits et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui et ses pas traceront le chemin.
Pod krzyżem Jezusa, Syna Bożego, zrodziłaś, Maryjo, nową ludzkość, odkupioną Jego krwią.
Raps is in Lay Olson.
Pan z wami.
Aziz Yuhanna tarafından yazılan Mesih İsa'nın İncil'inde sözler.
Słowa Ewangelii według świętego Jana.
O saatte İsa'nın haçının yanında annesi ve annesinin kız kardeşi Kleofas'ın karısı
Meryem
ve Meşdelli Meryem duruyorlar.
I Maria Magdalena.
İsa,
kiedy więc Jezus ujrzał matkę
annesini ve sevdiği şakirdini
i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki:
Anne, işte oğlun.
Niewiasto, oto syn twój.
Sonra, Şakirdine,
następnie rzekł do ucznia:
İşte annen.
Oto matka twoja.
O andan itibaren, Şakir, Meryem'i, kendi evine
i od tej godziny uczeń wziął ją do siebie.
Dal Vangelo secondo Giovanni. In quell'ora stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre Maria di Cleofa e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco la tua madre». E da quel momento il discepolo la prese nella sua casa.
Dinlediğimiz bu kutsal sözler için Rabbe şükredelim.
Oto słowo pańskie. Błogosławi teraz wszystkich zebranych Ewangeliarzem w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojciec Święty również ucałował księgę. A teraz wsłuchajmy się
słowa homilii Ojca Świętego. Drodzy bracia i siostry, przez tę celebrację eucharystyczną pragniemy oddać chwałę Bogu za Boże Macierzyństwo Maryi i tajemnicę, która tu w Efezie, na Soborze Ekumenicznym w 431 roku została uroczyście wyznana i ogłoszona. Na to miejsce, jedno z najdroższych dla wspólnoty chrześcijańskiej, przybywali w pielgrzymce moi czcigodni poprzednicy, słudzy Boży Paweł VI i Jan Paweł II, którego pobyt w tym sanktuarium 30 listopada 1979 roku przypadł niewiele ponad rok od rozpoczęcia pontyfikatu. Jest jednak inny mój poprzednik, który w tym miejscu był nie jako papież, ale jako przedstawiciel Stolicy Apostolskiej od stycznia 1935 roku do grudnia 1944 roku, którego wspomnienie wzbudza nadal wielki szacunek i sympatię. Błogosławiony Jan XXIII Angelo Roncalli. Żywił on wielki szacunek i podziw dla narodu tureckiego. A propos tego, pragnę przypomnieć jego wypowiedź, którą można przeczytać w jego dzienniku duchowym.
Kocham Turków, doceniam ich walory naturalne tego narodu, który ma swoje określone miejsce w biegu cywilizacji. Pozostawił on ponadto w darze Kościołowi i światu duchową postawę chrześcijańskiego optymizmu, opartą na głębokiej wierze i trwałym zjednoczeniu z Bogiem. Ożywiony tym duchem zwracam się do tego narodu, a szczególnie do małej trzutki Chrystusa, która żyje pośród Niego, by dodać Mu odwagi i okazać jej miłość całego Kościoła. Z wielką miłością pozdrawiam Was, obecnych tutaj wiernych, z Izmiru, Mersim, Iskanderum i Antaki i innych przybyłych z różnych stron świata, jak również tych wszystkich, którzy nie mogą uczestniczyć w tej celebracji, ale łącząc się z nami duchowo. Pozdrawiam w szczególny sposób księdza arcybiskupa Ruggero Franceschini, arcybiskupa Izmiru, księdza arcybiskupa Giuseppe Bernardini, arcybiskupa Seniora, biskupa Luigi Padoveze, kapłanów i siostry zakonne. Dziękuję za Waszą obecność, za Wasze świadectwo i za Waszą posługę dla Kościoła na tej błogosławionej ziemi, gdzie w początkach wspólnota chrześcijańska doznała wielkiego rozwoju, co potwierdzają także liczne pielgrzymki, które udają się do Turcji. Wysłuchaliśmy fragmentu Ewangelii Świętego Jana, który zaprasza do kontemplacji momentu odkupienia, gdy Maryja, zjednoczona z Synem w całopalnej ofierze, rozciągnęła swoje macierzyństwo na wszystkich ludzi, szczególnie na uczniów Jezusa. Uprzywilejowanym świadkiem tego wydarzenia jest ten sam autor czwartej Ewangelii Jan, jedyny z apostołów, który pozostał na Golgocie wraz z Matką Jezusa i innymi niewiastami. Macierzyństwo Maryi, zapoczątkowane fiat w Nazarecie, dopełnia się pod krzyżem.
Jeśli jest prawdą, jak zauważa święty Anselm, że od chwili Fiat Maria zaczęła mówić, nosić nas wszystkich w swoim łonie, macierzyńskie powołanie i misja Maryi Dziewicy w stosunku do wierzących w Chrystusa rozpoczęło się skutecznie, gdy Jezus powiedział jej: niewiasto, oto syn twój. Widząc z wysokości krzyża, a obok niej umiłowanego ucznia, Chrystus, umierając, ujrzał pierwociny nowej rodziny, który przyszedł ukształtować w świecie, zalążek Kościoła i nowej ludzkości. Dlatego zwrócił się do Maryi, nazywając ją niewiastą, a nie matką. Termin, którego jednakże użył, zawierzając ją uczniowi, oto matka twoja, Syn Boży dopełnił w ten sposób swoją misję, narodzony z Maryi Dziewicy, aby współdzielić we wszystkim z wyjątkiem grzechu naszą ludzką naturę. W momencie powrotu do Ojca pozostawił w świecie sakrament jedności rodzaju ludzkiego. Rodzinę złączoną jednością z Ojcem, Synem i Duchem Świętym, której pierwotną komórką jest właśnie ta nowa więź między matką i uczniem. W ten sposób zostaje nierozerwalnie potwierdzone Boże macierzyństwo i macierzyństwo eklezjalne. Pierwsze czytanie zaprezentowało nam to, co można określić, co określił Ewangelią apostoła narodów. Wszyscy również poganie są powołani w Chrystusie, by w pełni uczestniczyć w misterium zbawienia. W szczególności tekst zawiera wyrażenie, które wybrałem jako motto mojej podróży apostolskiej. On, Chrystus, jest naszym pokojem.
Natchniony Duchem Świętym, Paweł podkreśla nie tylko, że Jezus Chrystus jest, przyniósł pokój, ale że On jest naszym pokojem. Słuszne jest to stwierdzenie, że Chrystus, przelewając swoją krew, zburzył rozdzielający nas mur wrogości, aby stworzyć jednego nowego człowieka. Apostoł wyjaśnia, w jakim sensie pokój mesjański zrealizuje się w osobie Jezusa Chrystusa, w Jego zbawczym misterium. Wyjaśnia to, pisząc, gdy znajduje się w więzieniu, do wspólnoty chrześcijańskiej, która żyła tu w Efezie, do świętych, którzy są w Efezie, wierzących w Jezusa Chrystusa, jak podkreśla w początku listu. Do nich apostoł zwraca się, życząc, aby dzięki pokojowi Boga, Ojca naszego i Pana naszego Jezusa Chrystusa. Łaska i pokój od Boga, naszego Ojca i Pana Jezusa Chrystusa. Łaska jest tą mocą, która przekształca człowieka i świat. Pokój jest owocem dojrzałym tej przemiany. Chrystus jest łaską, Chrystus jest pokojem. Teraz Paweł wyjaśnia i zwiastuje tajemnicę. To jest Boży plan, który w pełni czasów został zrealizowany w Chrystusie, że poganie zostali wezwani w Jezusie Chrystusie, aby uczestniczyć w tym samym dziedzictwie, aby tworzyć to samo ciało i aby uczestniczyć w obietnicy dzięki Ewangelii. Ta tajemnica, to misterium realizuje się w planie historyczno-zbawczym Kościoła, tego nowego ludu Bożego, który zburzył stary mur podziału i otworzył się na jedność Żydów i pogan. Tak jak Chrystus, Kościół jest instrumentem jedności. Jest nie tylko tym instrumentem, ale także znakiem skutecznym, realizującym tę jedność. A Matka Kościoła jest matką tego misterium jedności, które Chrystus i Kościół nierozdzielnie reprezentują i tworzą w świecie w ciągu historii. Zapisał apostoł narodów, że Chrystus uczynił z dwóch części ludzkości jedność. To odnosi się do relacji pomiędzy Żydami i poganami w porządku zbawienia. Paweł napisał, że poganie już są współdziedzicami, współczłonkami ciała i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię. Ponieważ wszyscy pochodzą od tego samego Boga, jedynego Stworzyciela i Pana Wszechświata. Umocnieni Słowem Bożym, stąd z Efezu, błogosławionego miasta, naznaczonego obecnością Matki Najświętszej, która, jak wiemy, czczona jest także przez muzułmanów. Wznosimy do Pana specjalną modlitwę o pokój między narodami. Z tego skrawka Półwyspu Anatolickiego, naturalnego pomostu pomiędzy kontynentami, prosimy o pokój i pojednanie, przede wszystkim dla tych, którzy mieszkają w ziemi, którą nazywamy świętą i która zarówno przez chrześcijan, jak i Żydów i muzułmanów jest za taką uważana. Jest to ziemia Abrahama, Izaaka i Jakuba, przeznaczona do tego, aby gościć lud, który staje się błogosławieństwem dla wszystkich narodów. Pokojem dla całej ludzkości. Pokój dla całej ludzkości. O to prosimy, aby mogło się zrealizować proroctwo Izajasza o tym, że przekują swoje włócznie na sierpy, a miecze swoje na pługi. Naród przeciw narodowi nie wzniesie już oręża i nie będą się już więcej zaprawiać do bitwy, do wojny. Tego uniwersalnego pokoju wszyscy potrzebujemy. Do głoszenia tego pokoju wezwany jest Kościół, ale również do tego, aby być tego pokoju znakiem i narzędziem. Właśnie w tej perspektywie uniwersalnego pokoju bardziej jeszcze głęboko rozumiemy znaczenie pełnej komunii i zgody pomiędzy wszystkimi chrześcijanami. W naszej dzisiejszej celebracji uczestniczą wierni katolicy różnych rytów i to jest motywem radości i chwały Bożej. Ryty te są wyrazem cudownej różnorodności, którą ozdobiona jest oblubienica Chrystusa. Mogą one świadczyć o tym, że istnieje ta jedność i wspólne świadectwo. Ten przykład może być także i winien być zachętą do poszukiwania prawdziwej jedności pomiędzy ordynariuszami w konferencji episkopatów, komunii, która powinna być wysiłkiem wszystkich pasterzy. Dzisiejsza liturgia powtórzyła nam jako refren psalmu responsoryjnego kantek chwały Najświętszej Maryi Dziewicy wypowiedziany w Nazarecie podczas nawiedzenia Elżbiety. Psalm mówił: spotkały się ze sobą miłosierdzie i miłość, sprawiedliwość i pokój ucałowały się ze sobą. Drodzy bracia i siostry, w tej perspektywie pragnę dać wam odczuć miłość i bliskość duchową nie tylko moją, ale całego Kościoła, całej wspólnoty chrześcijańskiej, która tutaj w Turcji jest rzeczywiście niewielką mniejszością i doświadcza każdego dnia bardzo dużo różnych trudności. Z wielkim zaufaniem śpiewajmy razem z Maryją Magnifikat, chwały i dziękczynienia Bogu, który spojrzał na pokorę swojej służebnicy. Śpiewajmy z radością. Również tu, kiedy doświadczamy różnego rodzaju trudności i prześladowań, jak potwierdza to między innymi piękne świadectwo rzymskiego kapłana, księdza Andrea Santoro, którego pragnę wspomnieć również podczas tej naszej celebracji. Maryja uczy nas, że źródłem naszej radości jest i jedyną naszą podporą jest Chrystus, który powtarza swoje nie lękajcie się. Ja jestem z wami.
Amen.
Jego potężnemu ramieniu zawierzajmy nas samych, a Ty, Matko Kościoła, bądź z nami w naszej wędrówce. Święta Maryjo, Matko Boga, módl się za nami. Te same słowa wypowiedziane w języku tureckim, Aziz Meryem Meshihin, Anisi Bizim Için Dua et. Amen.
Burada Efes'te 431 yılındaki Ekumenik Konsil'de görkemli bir şekilde kabul edilen ve ilan edilen Meryem'in tanrısal anne oluşu için Allah'a şükretmek istiyoruz. Hristiyanların en çok sevdiği yerlerden biri olan buraya Tanrı'nın hizmetkarı mertebesine ulaşan
wobec następcy świętego Piotra, który w Kościele Powszechnym wypełnia zadanie umacniania w wierze i przewodniczenia w miłości, odnówmy nasze wyznanie wiary, aby żyć w jedności w świętym Kościele i być znakiem nadziei dla wszystkich ludzi. I teraz następują wezwania w języku tureckim, które wierni będą potwierdzali swoim tak wierzę.
23. Johanna Angelo Roncalli. Hatırası halen saygı ve sempati uyandırmaya devam ediyor. Kendisi Türk halkına büyük değer veriyor.
Zanim jednak to nastąpi, w tej chwili tekst homilii Ojca Świętego jest jeszcze odczytywany w języku tureckim.
Not ettiği bir cümleyi burada memnuniyetle anımsıyorum. Ben Türkleri seviyorum. Doğal niteliklerini takdir ediyorum. Bu toplum uygarlıkların kat ettiği yollarda bir yere sahiptir. Ayrıca kendisi derin bir imana ve sürekli Allah ile birliğe dayanan ruhsal bir tutum olan Hristiyan iyimserliğini kiliseye ve dünyaya armağan olarak bıraktı. Onun bana verdiği güçle bu ülkeye hitap etmek istiyorum. Özellikle burada yaşayan Mesih'in küçük sürüsüne cesaret vermek ve tüm kilisenin sevgisini ifade etmek istiyorum. İzmir, Mersin, İskenderun, Antakya ve dünyanın farklı yerlerinden gelen müminleri, aynı zamanda da burada olmayıp ruhsal olarak aramızda bulunanları büyük bir sevgiyle selamlıyorum. İzmir Başpiskoposu Monsignor Ruggero Franceschini'yi, İzmir Emekli Başpiskoposu Monsignor Giuseppe Bernardini'yi, Monsignor Luigi Padovese'yi, rahip ve rahibeleri özel bir şekilde selamlıyorum. Türkiye'ye gelen sayısız hacıların kanıtladığı gibi, başlangıçta Hristiyan cemaatinin büyük gelişmelere tanık olduğu bu kutsal topraklardaki mevcudiyetiniz, tanıklığınız ve kiliseye hizmetiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Aziz Yuhanna'nın İncil'deki Mesih İsa'nın kurtuluş eserinden söz eden bölümünü dinledik. Meryem, oğlunun kendisini kurban olarak sunduğu o anda, onunla birlik içinde anneliğini tüm insanlara, özellikle de İsa'nın öğrencilerine mümkün kıldı. Bu çok önemli olayın ayrıcalıklı tanığı, Golgota'da İsa'nın annesi ve diğer kadınlarla birlikte bulunabilen tek öğrenci, 4. İncil'in yazarı Yuhanna'dır. Meryem'in anneliği Nasıra'daki evet ile başlar ve çarmıhın altında tamamlanır. Aziz Anselmus'un gözlemlediği gibi, eğer Meryem evetiyle bizleri bağrında taşımaya başladıysa, bakire Meryem'in Mesih'e inananlar için annelik çağrısı ve misyonu, gerçekten de İsa'nın "kadın, işte oğlun" sözleriyle başladı. Allah'ın sözleriyle, sözüyle teselli bularak, Müslümanların da sevdiği ve yücelttiği Aziz Meryem'in varlığıyla kutsallık kazanan Efes'ten, toplumlar arası barış için Rabbe özel bir dua yükseltelim. Kıtalar arası doğal bir köprü oluşturan Anadolu'nun bu noktasından, Hristiyanların, Yahudilerin ve Müslümanların kutsal saydıkları İbrahim'in, İshak'ın ve Yakub'un topraklarında esenlik ve barış için birlikte yalvarıyoruz. Kutsal sayılan bu toprağın kaderi, tüm uluslar için hayırlı olacak bir topluma beşik olmaktı. En kısa zamanda Yeşaya'nın kehanetinin gerçekleşmesi dileğiyle, insanlar kılıçlarını çekişle dövüp saban demiri, mızraklarını bağcı bıçağı yapacaklar. Ulus, ulusa kılıç kaldırmayacak. Savaş eğitimi yapmayacaklar artık. Böyle evrensel bir barışa hepimizin ihtiyacı var. Kilise bu barış için sadece kahinsel müjdeci olmaya çağrılmıyor. Simge ve araç olması isteniyor. Evrensel esenlik perspektifi karşısında tüm Hristiyanlar arasında birlik ve antlaşma arzusu yoğun bir şekilde hissediliyor. Bununla ilgili bugünkü ayinde farklı mezheplerden Katolik müminlerin hazır bulunması Allah'ı mutlu ediyor. Bu mezhepler Mesih'in gelinini güzelleştiren zengin çeşitliliğin bir ifadesidirler. Onların birlik içinde ve ortak tanıklıkta buluşmaları büyük bir önem taşıyor. Episkoposlar konferansındaki ruhani reisler, pastoral gayretlerinde gösterecekleri birlik ve paylaşımla bu amaca örnek teşkil ederler. Sevgili kardeşlerim, bu ziyaretimle Türkiye'de bulunan küçük bir azınlık olan ve her gün zorluk ve meydan okumalarla karşı karşıya gelen Hristiyan cemaatine, sadece benim değil, evrensel kilisenin sevgisini ve ruhsal yakınlığını hissettirmek istiyorum. Kulunun alçak gönüllülüğünü gören Allah'a, bizler de Meryem ile birlikte sarsılmaz bir güvenle yüceltme ezgimizi ve şükranımızı yükseltelim. Zorluklar ve tehlikeler bizleri sınadığında sevinçle ezgilerimizi sunalım. Bu ayinde Romalı papaz Don Andrea Santoro'yu ve onun güzel tanıklığını anımsamamak mümkün değil. Sevinç kaynağımız Meryem ve tek sağlam dayanağımız Mesih bizlere şu sözleri tekrarlıyor. Korkmayın, sizinle birlikteyim. Onun güçlü bileklerine kendimizi emanet ediyoruz. Ve kilisenin annesi Meryem, kat etmiş olduğumuz yolda bizlere sen eşlik et. Ey Meryem, Mesih'in annesi, bizim için dua et. Amin.
Była to homilia Ojca Świętego, którą wysłuchaliśmy wcześniej, odczytana w języku tureckim dla tych wiernych, którzy języka włoskiego nie rozumieją. A teraz już zapowiedziane przeze mnie wyznanie wiary. Pasterz miejsca, arcybiskup Smyrny. Ksiądz arcybiskup Ruggero Franceschini wprowadza do wyznania wiary. Najdrożsi wobec następcy świętego Piotra, który w Kościele Powszechnym ma zadanie umacniania w wierze i przewodniczenia w miłości, odnówmy nasze wyznanie wiary, aby żyć w komunii z Kościołem Świętym i być znakiem nadziei dla wszystkich ludzi.
Göğün ve yerin yaradını her şeye gücü yeten Peder Allah'a inanıyor musunuz?
Evet.
Onun biricik oğlu Bakir Meryem'den doğmuş, yöstürap çekmiş, gömülmüş, ölülerden dirilmiş olan ve Peder'in sağında oturan Mesih İsa'ya inanıyor musunuz?
Pytania, czy wierzycie w Boga Ojca Wszechmogącego? Czy wierzycie w Syna Bożego, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca? Czy wierzycie w Ducha Świętego, Święty Kościół Powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne? Wierzymy. Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą. W Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Amen. Bracia i siostry, w tym miejscu starożytnych pamiątek chrześcijańskich, gdzie rozbrzmiewa pieśń chwały i wyznania wiary w Chrystusa, Słowo wcielone, otoczeni macierzyństwem Najświętszej Maryi Panny, w jedności z nią, która w osobie Jana została nam powierzona jako matka, zanieśmy do Boga naszą synowską modlitwę. Wezwanie, które jest śpiewane w języku arabskim: Panie, zmiłuj się nad nami, wysłuchaj naszą modlitwę. Za naszego papieża Benedykta XVI, aby za wstawiennictwem Maryi Dziewicy, Matki Bożej, znajdował umocnienie i pociechę w swojej podróży apostolskiej i umacniał w wierze i ożywiał w nadziei wspólnotę chrześcijańską, która w Efezie nieustannie głosi, ogłasza Maryję jako Matkę naszego Pana. W języku francuskim wezwanie za Kościół, który żyje w Turcji, aby obecność następcy świętego Piotra na tej ziemi ożywiło świadectwo miłości, o którym mówił apostoł Jan, i ożywiło dialog pomiędzy kościołami chrześcijańskimi, relacje współpracy w pokoju dla dobra wspólnego, w poszukiwaniu dobra wspólnego. Za naszych braci muzułmanów, którzy także czczą Maryję Dziewicę, Matkę Jezusa, aby ciągle mogli odnajdywać w niej źródło nadziei i pocieszenia.
Meryem Ana'dan
odpowiedzialnych za narody i
organizacje międzynarodowe, aby Matka Najświętsza, Matka Boga, Księcia Pokoju, wstawiała się za nimi nieustannie i aby ich działania na rzecz sprawiedliwości, pokoju i pojednania pomiędzy narodami zostały uwieńczone powodzeniem. Za nasze rodziny, aby na wzór apostoła Jana i Maryi Dziewicy, Matki, którą przyjął do swojego domu, uczyły się, w jaki sposób kroczyć drogami wiary i życia Słowem Bożym. Następne wezwanie w języku angielskim. Za wszystkich tutaj obecnych i za tych, którzy łączą się z nami za pośrednictwem radia i telewizji.
May we express through our lives the spirit of loving service that inspired her throughout her life.
Ojcze Święty, Boże naszych Ojców, wysłuchaj głosu Kościoła, który jest w Turcji i udziel Twoim wiernym, aby strzegli w sercach i świadczyli w swoim życiu za wstawiennictwem Matki Najświętszej, Matki Twojego jednorodzonego Syna i Matki naszej, słowo prawdy Jezusa Chrystusa, naszego Pana, który żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Módlcie
się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Panie Wszechmocny w miłości, który spojrzałeś na pokorę Twojej służebnicy, Maryi Dziewicy, i za sprawą Ducha Świętego uczyniłeś się matką Twojego jednorodzonego Syna, spojrzyj na pokorne ofiary, które składamy na Twoim ołtarzu i przemień je dla nas w sakrament zbawienia przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Pan z Wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie i abyśmy Ciebie wielbili, oddając cześć Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy. Ona, przyjmując niepokalanym sercem Twoje słowo, poczęła je w dziewiczym łonie i otoczyła macierzyńską troską początek Kościoła, rodząc jego założyciela. Przyjmując pod krzyżem testament Bożej miłości, wzięła za swoje dzieci wszystkich ludzi, którzy przez śmierć Chrystusa narodzili się do życia wiecznego. Gdy apostołowie oczekiwali obiecanego Ducha Świętego, ona łączyła swe błagania z prośbami uczniów Chrystusa i stała się wzorem modlącego się Kościoła.
Zaprawdę święty jesteś, Boże, i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego, ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, składając, aby stały się ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.
Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając, błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, które za was i za wielu będzie wylane na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.
Mistero della fede.
Oto wielka tajemnica wiary.
Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
Celebrando il memoriale del tuo figlio.
Wspominając Boże zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudownie Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym, stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie.
Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito.
Egli faccia di noi un sacrificio perenne.
Niech on nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą, Bogu Rodzicą, Maryją, ze świętymi apostołami, świętym Pawłem, Cyrylem, Metodem, Polikarpem i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół, pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Benedykta, mnie, niegodnego sługę, wszystkich biskupów świata, biskupów z Izmiru, z episkopatu, biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swojemu, dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych, braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami.
Per Cristo, con Cristo e in Cristo,
a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli e i secoli.
Amen. Precepti salutaribus moniti, et divina institutione formati.
Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie.
Pater noster, qui es in cenis, sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debita nobis nostris, et ne nos inducas in tentatione,
liberaci, o Signore, da tutti i mali,
Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento.
Dasz nasze czasy pokojem, wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo, potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła. I zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
Amen. La pace del Signore sia sempre con voi.
E con il tuo spirito.
Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami.
Mesih'in sevgisi içinde birbirimize barış ve huzur dileyelim.
To było wezwanie do przekazania sobie znaku pokoju. Ten znak pokoju przesyłamy również wszystkim słuchaczom Radia Maryja i widzom telewizji Trwam. Stąd, z ziemi tureckiej, z tych miejsc, które naznaczone są pamięcią pierwszych wspólnot chrześcijańskich, które szły i budowały pokój także na tej ziemi, pokój Jezusa Chrystusa.
Baranek
Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. W Efezie, skąd transmitujemy dla Państwa mszę świętą pod przewodnictwem Ojca Świętego Benedykta XVI, rozpoczyna się Komunia Święta, także wierni, którzy uczestniczą w tej mszy świętej, będą za chwilę przyjmowali z rąk kapłanów Komunię Świętą. My wszyscy, którzy duchowo łączymy się ze zgromadzonymi w Efezie, chcemy także zaprosić Pana Jezusa do swojego serca. Niechaj On zamieszka w nas przez wiarę. On, który jest wszędzie, którego możemy w tej chwili także, gdziekolwiek jesteśmy, spotkać i zaprosić do swojego serca. Niechaj przyjdzie do nas i w nas zamieszka.
Signore.
Państwo, jesteśmy w Efezie, w sanktuarium Matki Bożej. Taka jest tradycja, że tutaj święty Jan, apostoł, żył, przyjmując pod swój dach Matkę Najświętszą. Jak zapisał w Ewangelii, od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Wiemy, że na pewno tutaj mieszkał święty Jan. Tradycja przekazuje te informacje, że mieszkała wraz z nim tutaj Matka Najświętsza. Dziś na tym miejscu jest sanktuarium, w którym wierni czczą Matkę Bożą. Chcemy w tej chwili przekazać Państwu kilka słów na temat tej maryjnej tradycji Efezu.
Mówić będzie ksiądz dr Janusz Kręcidło, Saletyn.
Skąd wzięła się ta tradycja efeska? Dlaczego pielgrzymi przybywają do Mariemmana i widzą w tym miejscu domek Maryi? Otóż na początku XIX wieku pewna niemiecka zakonnica Anna Katarzyna Emmerich miała objawienia i treścią tych objawień było przesłanie, że Maryja umarła właśnie w okolicach Efezu. Nie byłoby w tym objawieniu być może nic interesującego, gdyby nie to, że zakonnica ta potrafiła ze szczegółami opisać dokładnie całą okolicę oraz miejsce, gdzie znajdował się dom Maryi i świętego Jana. Na miejsce to powędrował najpierw pewien kapłan z Paryża, następnie pewien ksiądz lazarysta nazwiskiem Jung i oni stwierdzili bezsprzecznie, że ten opis miejsca zgadza się zupełnie z rzeczywistością. Odnaleziono więc fundamenty domu. Stwierdzono, że te fundamenty pochodzą właśnie z pierwszego wieku po Chrystusie. Wybudowano tam kaplicę, do której pielgrzymują wierni. Jest to miejsce o tyle ważne, że było ono miejscem, gdzie papież Paweł VI pielgrzymował w 1967 roku i do tego miejsca odbył pielgrzymkę również papież Jan Paweł II w roku 1979, a więc niedługo po swoim wyborze na stolicę Piotrową. Jest to sanktuarium ekumeniczne. Pielgrzymują tam nie tylko chrześcijanie, ale również wyznawcy islamu, którzy czczą Maryję jako matkę proroka.
Drodzy Państwo, to był głos księdza Janusza Kręcidło, Saletyna. Bardzo dziękujemy również za ten cenny komentarz.
Preghiamo.
Módlmy się.
Padre Santo,
Ojcze Święty, Eucharystia, którą ofiarowaliśmy i przyjęliśmy na ku wspomnieniu macierzyństwa Bożego Najświętszej Maryi Panny, niech będzie dla nas źródłem zbawienia i życia wiecznego. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Zadatkiem życia wiecznego.
Şimdi kutsal pederimiz 16. Benedikt Meryem Ana ikonunun önünde dua edecek ve ona emanet edecek.
W tej chwili nastąpi uczczenie przez Ojca Świętego obrazu Najświętszej Maryi Panny czczonej tutaj w Efezie. Zasypywane jest kadzidło i za chwilę Ojciec Święty dokona okadzenia ikony Matki Bożej. Zgodnie ze wschodnią tradycją, gdzie dokonuje się okadzenia obrazów przedstawiających Chrystusa, Matkę Najświętszą Świętych. Obraz Matki Najświętszej znajduje się przed ołtarzem, u stóp raczej ołtarza, pośród zieleni. Tam Ojciec Święty zszedł po stopniach ołtarza i dokonał okadzenia. To informacja dla naszych radiosłuchaczy, którzy nie mogą widzieć tego, co dzieje się w Efezie, a w tej chwili nastąpi błogosławieństwo apostolskie Ojca Świętego.
Il Signore sia con voi.
Pan z wami i z duchem twoim. Bóg miłosierny, który przez swojego Syna narodzonego z Maryi Dziewicy odkupił świat, niech napełni was swoim błogosławieństwem. Amen. Niech Bóg chroni was zawsze przez wstawiennictwo Matki Najświętszej Dziewicy i Matki, która dała światu Stworzyciela życia. Wszystkim wam, którzy z wiarą wspominacie Matkę Bożą, niech Pan udzieli zdrowia ciała i pociechy Ducha Świętego. Amen. A błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego niech zstąpi na was i pozostanie z wami na zawsze. Amen.
Allah'ın sevgisiyle barış içinde gidelim. Amen.
To było rozesłanie w języku tureckim. Bo ci, którzy dzisiaj przede wszystkim spotkali się w Efezie, przybyli na tę Eucharystię, to ci, którzy posługują się tym językiem na co dzień, niewielu może było gości z zagranicy, chociaż Ojciec Święty też ich pozdrawiał, też zauważył ich obecność, zauważył tych, którzy może gdzieś łączą się z tymi, którzy tą uroczystość przeżywają na całym świecie.
I tutaj bardzo ciekawe spostrzeżenie, że w języku tureckim tutaj w liturgii używane jest słowo właśnie w stosunku do Pana Boga, odnoszące się Allah. Allah, a więc no to też jakoś bardzo wiele mówiące. Czcimy tego samego Boga, tym samym nawet imieniem.
Tutaj piękna nauka soborów, soboru efeskiego. Tutaj piękne wypowiedzi wielkich patriarchów, biskupów Aleksandrii. Tutaj święty patriarcha Cyryl wypowiedział słowa: Witaj, Bogu Rodzico, czcigodny klejnocie świata całego. Dzięki Tobie czczona jest Trójca. Dzięki Tobie w całym świecie hołd odbiera krzyż drogocenny. Dzięki Tobie cały świat pogrążony w służbie bałwanom poznaje prawdę. Dzięki Tobie na całym okręgu ziemskim powstają kościoły i narody, wchodzą na drogę pokuty. Tak oto wielka teologia spotkała się w Efezie z wielką mistyką i podobnie jak Pawłowy list do Efezjan przekazała nam pociągające zaproszenie do świętości.
Po zakończeniu mszy świętej kapłani koncelebrujący dzisiaj mszę świętą, a są to kapłani różnych narodów, którzy pracują na stałe w Turcji, w tej diecezji dzisiaj przybyli z pielgrzymami, żeby we mszy świętej z Ojcem Świętym w Efezie uczestniczyć. Mają szczęście podejść i chwilę porozmawiać z Ojcem Świętym. Wręczane są różańce.
Ojcze, jak to też inny obrazek od tych, które my jako Polacy możemy obserwować podczas spotkań z Ojcem Świętym. Tysiące, dziesiątki czy setki tysięcy wiernych. Dziesiątki czy nawet setki kapłanów celebrujących razem z Ojcem Świętym Eucharystię. Tutaj zupełnie inne obrazy.
Bardzo kameralne to spotkanie dzisiejsze, ale równie piękne i jakieś tak przeniknięte tym duchem maryjnym. Proszę Państwa, jeśli mówimy o Efezie, to skojarzeń jest tutaj bardzo wiele i tych pierwotnych, i tych późniejszych związanych z Soborem Efeskim, ale jeśli szukalibyśmy w Piśmie Świętym jakichś korzeni i tych jakichś różnych okoliczności, które z tym słowem się kojarzą, ze słowem Efes, to sięgnąć musielibyśmy do Apokalipsy świętego Jana, gdzie to przesłanie skierowane do kościołów, do siedmiu kościołów, między innymi to posłanie do kościoła efeskiego. Obyś był... chodzi o to, że odstąpiłeś od swojej pierwotnej miłości. Właśnie. Mam przeciw Tobie to, że odstąpiłeś od Twojej pierwotnej miłości. Czyż nie jest to jakieś szczególne przesłanie dla każdego z nas, ciągle jakoś wzywające nas do powrotu, do tej naszej pierwszej miłości, do tego pierwszego wyboru Boga i postawienia Go na pierwsze miejsce w naszym życiu? Proponujemy jeszcze jedną refleksję na temat właśnie tego listu apokaliptycznego do siedmiu kościołów.
Mówi ojciec dr Janusz Kręcidło.
Kilka słów o tak zwanych siedmiu kościołach Apokalipsy. Są to kościoły położone w okolicach Efezu. Te listy znajdują się w drugim i trzecim rozdziale Dziejów Apostolskich. Są to kościoły znajdujące się w Efezie, w Smyrnie, w Pergamonie, w Tiatyrze, Sardes, Filadelfii i Laodycei. Kiedy spojrzelibyśmy na mapę, zobaczylibyśmy, że gdyby ktoś chciał, mógłby wędrować od jednego kościoła do drugiego, od jednego miasta do drugiego i odległość pomiędzy jednym miastem a drugim wynosi mniej więcej jeden dzień drogi. Te siedem kościołów to kościoły, które były pod duchową opieką świętego Jana Apostoła. Święty Jan zdaje sobie sprawę z trudnej sytuacji, w jakiej te kościoły się znajdowały. I te listy do siedmiu kościołów Apokalipsy
zawierają pochwały i nagany, w których przewija się świadomość trudności, jakie kościoły małoazjatyckie przeżywają w pierwszym wieku. Jednocześnie święty Jan daje dowód tego, że bardzo dobrze zna te trudności. W każdym z listów porusza sprawy, które są najważniejsze dla danego kościoła.
Bardzo dziękujemy. Był to głos księdza doktora Janusza Kręcidło z Saletyna. Również i za tą refleksję ogromnie dziękujemy.
bardzo dobrze znana nam pieśń maryjna z sanktuarium w Lourdes, zakończyła to spotkanie Eucharystię celebrowaną przez Ojca Świętego w sanktuarium w Efezie. W tej chwili do Ojca Świętego jeszcze podchodzą przedstawiciele miejscowych władz. Którzy mają szczęście również przywitać się z Ojcem Świętym, otrzymują różańce i medale pamiątkowe tej pielgrzymki. A teraz jeszcze jeden spontaniczny śpiew wiernych, którzy zebrani są na placu przed sanktuarium. Ojciec Święty jeszcze raz od ołtarza pobłogosławił wszystkich, pozdrowił gestem wyciągniętych dłoni i zmierza w stronę zakrystii, a to wspólnoty neokatechumenalne, które również w Turcji są dość rozpowszechnione.
Teraz podszedł Ojciec Święty do tego chóru młodych osób, które dzisiaj towarzyszyły pięknym śpiewem. Ja myślę, że też warto przypomnieć jedną datę, rok 79, kiedy Ojciec Święty Jan Paweł II przybył do Efezu. Tutaj bardzo ten dzień, można powiedzieć, jest znaczący, ponieważ dzisiaj jest 29 listopada. Przybywa Benedykt XVI, a Ojciec Święty Jan Paweł II przybył do Efezu i tutaj sprawował Eucharystię 30 listopada 1979 roku. I też, podobnie jak Ojciec Święty Benedykt XVI, mówi, że sercem przepełnionym wzruszeniem zabieram głos podczas tej uroczystej liturgii, która jednoczy nas wokół stołu eucharystycznego, aby w świetle płynącym od Chrystusa Odkupiciela wspominać chwalebnie Jego Najświętszą Matkę. To ogromna radość, że my też jako ludzie wierzący możemy wspominać, czy możemy patrzeć naszymi oczyma, myślę, że oczyma wiary, na tak wielkie, tak piękne wydarzenia. Dzisiaj te wspólnoty są takie małe. Czasami zadajemy sobie pytanie, jak to się stało? Jakie to trudności przyszły? Co takiego w historii zbawienia, w której my uczestniczymy, wydarzyło się, że te wspólnoty aż tak się skurczyły? To pytanie z pewnością zachęca nas do większej gorliwości, do bycia światłem, bycia solą ziemi, bycia zaczynem, bycia tym ziarnem, które przyniesie owoce świętości w Kościele.
Bardzo sympatyczne w tej chwili spotkania z wiernymi, którzy bardzo blisko mogą spotkać Ojca Świętego w tej małej grupie dzisiaj zgromadzonych na liturgii. Ci, którzy podeszli nieco bliżej, Ojciec Święty wziął teraz w swoje ręce z dłoni kogoś z młodzieży, z dzieci, pielgrzymów flagę. To flaga turecka. Ojciec Święty trzyma ją w tej chwili w ręce. Tak, już oddał, a także niektórzy próbują wręczać tu Ojcu Świętemu kwiaty.
Też można zauważyć, że te flagi są jak gdyby złączone razem, bo są na jednym proporcu, takim małym patyczku, bo to malutkie flagi, którymi dzisiaj gdzieś powiewają nad swoimi głowami wierni. Są flagi państwa watykańskiego, Benedykta XVI i flaga Cypru. Przepraszam, flaga Turcji. Tak.
Ojciec Święty ściskany zewsząd przez tych wiernych, którzy z starają się jak najbliżej do Niego dostać. No i dzisiaj widać rzeczywiście tutaj w Efezie słońce zaświeciło pięknie. Myśmy tu jeszcze nie doczekali się na przebłyski słońca. Troszkę pochmurno jest nad Turcją w tych dniach i dość chłodno. A
może ono idzie z tym, że... który niesie pokój, który zachęca do jedności z Benedyktem XVI.
A w tej chwili Ojciec Święty już wchodzi do domku Maryi, w którym jest przygotowana zakrystia. I tak kończy się dzisiejsze spotkanie z wiernymi. A my chcemy jeszcze, proszę Państwa, ponieważ w tym miejscu tak bardzo szczególnym jesteśmy, naznaczonym historią Kościoła, warto pewne fakty przypomnieć.
Mówić będzie do nas ksiądz profesor Waldemar Chrostowski.
Pośród tych miast, które na terenie Turcji mają swoją długą chrześcijańską tradycję i które odwiedzane są także przez ostatnich papieży, przez papieża Benedykta XVI, szczególne miejsce zajmuje Efes. Efes był stolicą rzymskiej prowincji Azji. Był miastem, które na początku ery chrześcijańskiej liczyło sobie co najmniej kilkaset tysięcy mieszkańców, a z przyległościami na pewno więcej. Świetność Efezu odsłonili archeolodzy i Efes jest, jego ruiny, jego pozostałości odkryte głównie przez archeologów austriackich. To są ruiny pozostałości jednego z najpiękniejszych miast całej Anatolii, bo taka jest również grecka nazwa tej krainy, Anatolia, od greckiego Anatole, wschód, bo patrząc z greckiej perspektywy właśnie tam nad Azją Mniejszą wschodziło zawsze słońce. I Efes zachowany do dzisiaj w takim stopniu, że daje nam on doskonałe pojęcie o jego świetności, to miasto wspominane kilkakrotnie w Dziejach Apostolskich, to miasto wspominane w kanonie Pisma Świętego, przede wszystkim w liście świętego Pawła do Efezjan, to miasto znane z początkowych wieków, stuleci historii Kościoła, gdzie kształtowała się chrześcijańska doktryna, chrześcijańskie nauczanie, chrześcijańska moralność, gdzie były chrześcijańskie szkoły, gdzie powstawały wspaniałe dzieła duchowości, pobożności, teologii chrześcijańskiej i niejako w naturalny sposób właśnie w Efezie miał miejsce jeden z pierwszych soborów powszechnych, który odbył się w roku 431 i przeszedł do historii jako sobór efeski. Brali w nim udział nie tylko biskupi Azji Mniejszej, ale biskupi całego ówczesnego chrześcijańskiego świata, który był wtedy w pierwszej połowie V wieku przede wszystkim światem śródziemnomorskim. Otóż jednym z problemów, z pytań dyskutowanym przez ojców soborowych, to była kwestia miejsca Najświętszej Maryi Panny w Bożym planie zbawienia. Ustalona była już w kategoriach greckiej myśli filozoficznej doktryna, nauka o Jezusie Chrystusie, a więc teologia Chrystusa, czyli chrystologia. Tutaj na marginesie dodajmy, że teologia to jest wiara szukająca zrozumienia. Otóż chrześcijanie od początku wyznawali Jezusa Chrystusa. Podobnie jak od samego początku wyznawcy Jezusa Chrystusa oddawali cześć Najświętszej Maryi Pannie, bo wiedzieli, że jest matką Jezusa, dziewiczą matką Jezusa. To jest świadectwo Ewangelii. Ale wiara to jedno, natomiast wyrażenie tej wiary w formułach, które pozwoliłyby tę wiarę zrozumieć, przekazywać, syntetycznie ująć, to jest drugie. I samo słowo teologia jest pochodzenia greckiego i ma swój rodowód właśnie w Azji Mniejszej. Teos znaczy po grecku Bóg, logos, logia, nauka, wiedza, teologia to nauka o Bogu. Na Soborze Efeskim wiedziano już o rozstrzygnięciach dokonanych 100 lat wcześniej, które dotyczyły Jezusa Chrystusa. Te rozstrzygnięcia zostały przyjęte i były wyznawane, mianowicie, że Jezus jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. Zrodził się jako prawdziwy człowiek i Bóg prawdziwy. Mamy objawienie tej prawdy na kartach Nowego Testamentu wielokrotnie, a szczególnie teologicznie w Ewangelii świętego Jana. Ale przez te około 100 lat, które upłynęły od Soboru Nicejskiego, również na terenie Azji Mniejszej, pojawiło się pytanie wobec tego, kim jest Najświętsza Maria Panna. Jak patrzeć na osobę i na obecność Maryi w dziele zbawczym? Kogo urodziła? Czy urodziła Jezusa człowieka? Czy urodziła również Jezusa jako Boga? Pamiętajmy, że było to bardzo trudne pytanie, dlatego że wciąż jeszcze były obecne wpływy świata pogańskiego. I świat pogański miał u siebie bardzo wiele różnych wyobrażeń, mitów, podań, legend na temat bogów, a także rodzenia bogów jednych przez drugich i tak dalej. I chodziło o to, żeby prawda o Jezusie Chrystusie oraz prawda o Najświętszej Maryi Pannie nie zlała się z tymi rozmaitymi wierzeniami pogańskimi, nie została wzięta jako jeszcze jedna wersja czegoś, co było wśród pogan znane. Więc problem był bardzo, bardzo delikatny. Z drugiej strony ojcowie soborowi zdawali sobie sprawę, że jakkolwiek jakieś niebezpieczeństwo pojmowania tej prawdy na sposób pogański istnieje, istnieje ono zresztą po dzień dzisiejszy, to ważniejsze jest, by tę prawdę wyraźnie, klarownie wyrazić, by mieć na ten temat jasne teologiczne rozeznanie. I podczas obrad soboru w Efezie zgromadzeni tam ojcowie soboru doszli do jednoznacznego wniosku, że Maryja, wydając Jezusa na świat, poczynając go w sposób dziewiczy i wydając go na świat jako dziewicza matka, wydała na świat jako prawdziwego człowieka i jako prawdziwego Boga. Słusznie zatem może być nazywana świętą Boga rodzicielką, Bogu rodzicą, Bożą rodzicielką. Otóż wydawszy to orzeczenie, ująwszy tę wiarę, która istniała wcześniej w tak precyzyjną formułę teologiczną, ojcowie postanowili, że właśnie w Efezie powstanie pierwsza świątynia, pierwszy kościół ku czci Najświętszej Maryi Panny. Bo pamiętać musimy, że wcześniej kościoły upamiętniały tajemnice z życia Jezusa. Przede wszystkim Jego mękę, Jego śmierć, Jego narodziny, także najważniejsze tajemnice z Jego życia. Natomiast na Soborze Efeskim 431 rok pojawiło się rozstrzygnięcie, że wybudowana zostanie świątynia ku czci Najświętszej Maryi Panny Bogu Rodzicy. I taka świątynia rzeczywiście powstała. Jej pozostałości, jej ruiny zachowały się do dnia dzisiejszego, kiedy przebywał tam papież Paweł VI, pozostawił tam nawet taką tabliczkę, która upamiętnia jego obecność w tej świątyni. W okresie Soboru Watykańskiego II często ojcowie soborowi nawiązywali do tego miejsca, mówili o tej wspaniałej świątyni. Być może znajduje ona się teraz również na szlaku podróży Benedykta XVI. Bez względu na to jednak, czy jest na tym szlaku, czy też Ojciec Święty będzie w pobliżu, to będzie bardzo blisko, bo Efes jest związany także z czcią Najświętszej Maryi Panny w inny sposób. Według tradycji efeskiej, zachowywanej, przechowywanej, strzeżonej w Efezie, właśnie w pobliżu Efezu, na wzgórzu znanym jako Wzgórze Słowików, Najświętsza Maryja Panna dopełniła swojego ziemskiego życia i przeszła do chwały nieba. Jest tam do dnia dzisiejszego przepiękne sanktuarium, w którym mszę świętą sprawował Jan Paweł II. To było jesienią 1979 roku. I tam, w tym sanktuarium, wypowiedział nasz papież, Benedykt XVI jest również nasz, ale papież Polak, wypowiedział słowa, że w Maryi dokonało się przejście od nadziei żydowskiej do nadziei chrześcijańskiej. Maryja jest tym ogniwem, które łączy lud Boży pierwszego, Bożego wybrania, pierwszego przymierza, lud Starego Testamentu z ludem Testamentu Nowego i przymierza Nowego zawartego w Jezusie Chrystusie. Maryja, można by powiedzieć, z jednej strony wieńczy ekonomię Starego Testamentu, z drugiej strony przez swoją wiarę rozpoczyna ekonomię zbawczą Testamentu Nowego. I właśnie to piękne sformułowanie Jana Pawła II, że w Maryi dokonało się przejście od wiary żydowskiej do wiary chrześcijańskiej, ono również jest jakimś kluczem do prawdy o Najświętszej Maryi Pannie, kluczem, który swój początek i który swój kontekst ma właśnie w Efezie.
Drodzy Państwo, to był głos księdza profesora doktora habilitowanego Waldemara Chrostowskiego. Bardzo dziękujemy też za ten bardzo cenny głos, który no, pokazuje, jakim Efes jest miejscem, jakim ważnym dla chrześcijaństwa.
Proszę Państwa, dobiegła końca transmisja telewizyjna z Efezu. Kończy się także nasze spotkanie z Państwem w tym czasie, bowiem jeszcze dzisiaj wieczorem zamierzamy połączyć się powtórnie, by transmitować dla Państwa spotkanie Ojca Świętego Benedykta XVI z patriarchą Konstantynopola Bartłomiejem I, które odbędzie się w kościele świętego Jerzego. To jest kościół katedralny, który jest tuż przy patriarchacie. Dzisiaj Ojciec Święty teraz w tej chwili udaje się na obiad do klasztoru ojców kapucynów w Efezie. Potem po południu jedzie o godzinie 16:15 tutejszego czasu, 15:15 będzie wtedy w Polsce, pożegna sanktuarium i uda się ponownie na lotnisko w Izmirze. Stamtąd samolotem poleci do Stambułu i przybycie do Stambułu spodziewane jest około godziny 18:30 tutejszego czasu, w Polsce będzie 17:30. Stamtąd prosto Ojciec Święty z lotniska przyjedzie do Patriarchatu Ekumenicznego w Stambule. To jest taka dość duża odległość, 22 km od lotniska i tam właśnie spodziewane jest to spotkanie, modlitwa wspólna, którą będziemy dla Państwa transmitować od godziny 18:30 czasu obowiązującego w Polsce. Dziękujemy w tej chwili za uwagę. Gorąco pozdrawiamy wszystkich widzów Telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maryja. Żegnają się z Państwem
Ojciec Grzegorz
i Ojciec Piotr.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze Dziewica. Prosimy, Toruń.